A my, no jak to my, przeskakujemy z jednej ważnej gałęzi na inną ważną gałąź. Tym razem przenosimy się o kilka tysięcy kilometrów. Przenosimy się najpierw do Egiptu, a potem do Aleppo. Naszym gościem jest arcybiskup Kyrylios Kamal William Saman, duchowny Kościoła katolicko-koptyjskiego, biskup Asiutu. Hello.
Hello.
Ja będę pytał po polsku, bo to wtedy będzie łatwiej zamiast tłumaczyć z jednego angielskiego na drugi, bo arcybiskup, z tego co pamiętam, też mówi dobrze po angielsku. Zresztą spotkaliśmy się na konferencji polsko-egipskiej w sobotę, w której uczestniczył też ksiądz profesor Waldemar Cisło. Jest naszym gościem także Mariusz Boguszewski, pomoc Kościołowi w potrzebie właśnie.
Witam państwa, witam pana bardzo serdecznie.
Jaka jest dziś dola Kościoła koptyjskiego w Egipcie? Kościoła koptyjskiego w Egipcie.
Qual è oggi il funzionamento della chiesa copta nell'Egitto oggi?
La chiesa copta in Egitto è una chiesa molto molto antica, ha tradizioni che risalgono al primo secolo subito dopo Cristo.
Kościół koptyjski to jest kościół bardzo stary, antyczny, którego korzenie sięgają pierwszego wieku.
I Kopti sono i discendenti dei faraoni, cioè i veri egiziani.
Kopci to są ci, którzy pochodzą od faraonów, a więc to są prawdziwi Egipcjanie.
Quindi hanno ereditato la tradizione faraonica, hanno arricchito con la tradizione copta e adesso anche con la tradizione un po' islamica va tutto una mistura che fa la ricchezza dell'Egitto.
I oni, Kopci, właśnie przejęli dziedzictwo faraonów, przejęli wszystko to, co pochodzi od tej wielkiej tradycji, starej tradycji i dlatego teraz w tym połączeniu, w tym wymieszaniu z islamem rzeczywiście tworzy jedną wielką kulturę Egiptu.
W ostatnim czasie miało miejsce kilka zamachów na kościoły koptyjskie w Egipcie. Były to zamachy, które przypisało sobie potem państwo islamskie Daesh. Jak to wygląda w rzeczywistości? Jak czują się Koptowie?
Per noi non è una cosa nuova. Sempre sono stati attacchi alla chiesa, persecuzioni dal tempo dei romani al tempo dell'arrivo dei arabi, sempre stato questo, quindi siamo abituati a questo.
To nie jest jakaś nowa rzecz, zawsze i w czasach rzymskich i później też kościół był prześladowany, dlatego my jesteśmy już prawie że do tego przyzwyczajeni.
Czy jakieś środki ostrożności, jakaś ochrona wobec Koptów istnieje w Egipcie?
Ecco, sì. Veramente questi ultimi attacchi degli islamisti sono stati molto di sorpresa, ci hanno colto di sorpresa perché non si può prevedere. Comunque lo Stato fa tutto ciò che può per difendere le chiese e tutti gli edifici pubblici, perché questi islamisti non attaccano solo i cristiani, attaccano i cristiani in primo luogo perché sono indifesi.
Dlatego to, co teraz się zadziało, to rzeczywiście było to takie dość nieprzewidywane i to, co się w ogóle dzieje z tymi atakami, jest nie do przewidzenia. Chociaż rzeczywiście państwo chroni ich i szuka sposobów na ochronę, natomiast jest to bardzo trudne i do przewidzenia.
I poi anche per punirli, perché sono stati con il regime attuale che ha messo fuori gli islamisti.
A i dlatego oczywiście to, co teraz się dzieje, to z tym reżimem aktualnym oczywiście wyrzucanie tych islamistów z Egiptu rzeczywiście powoduje to, że no, sytuacja cały czas jest taka niepewna.
A czy w czasach generała Sisiego jest bezpieczniej niż wcześniej?
Generale Sisi è più sicuro che prima?
Certo. sicuramente più sicuro.
Tak, na pewno jest bardziej bezpiecznie.
Ecco, sì, lui ha mostrato in vari gesti come vuole essere presidente per tutti gli egiziani e anche si è mostrato molto buono verso i cristiani in un modo che nessun altro presidente aveva fatto prima.
On się przedstawił nam, Egipcjanom i chrześcijanom też, jako ten, który właściwie reaguje na obecność chrześcijan, tak jak do tej pory żaden z przywódców się nie przedstawił.
Ilu koptów jest w tej chwili w Egipcie?
Quanti copti sono in Egitto adesso?
È un mistero che è molto difficile dire perché.
To jest tajemnica, bardzo trudno jest to wypowiedzieć.
Le statistiche ufficiali non dicono mai il numero dei copti.
Statystyki oficjalne nigdy nie powiedzą, ilu jest koptów.
Secondo il parere di molti esperti saranno tra 10% e 15%.
Ale według mnie pomiędzy 10 a 15%.
Dołączył do nas Zaid Hilal, jezuita odpowiedzialny za pomoc uchodźcom, Church in Need Syria Project. Hello.
Hello.
Could you describe the situation in Aleppo, present situation in Aleppo? Czy może pan opisać aktualną sytuację w Aleppo?
Yeah, it is better since January 2017, after the evacuation of the rebels and the city.
Jest dużo lepiej niż w czasach, kiedy jeszcze rebelianci byli w mieście, teraz już się wycofali.
And after maybe 4 years without electricity, now we have more electricity in the city.
Przez, no, mówiąc krótko, ostatnie miesiące nie było w mieście nawet elektryczności, teraz już się zaczyna pojawiać.
And we have times to times water, two hours by day.
Woda, dzień za dniem coraz lepiej działają te wodociągi.
But we have to know a half of the city is destroyed.
Ale niestety połowa miasta jest zniszczona.
And a lot of the people already left the city. About more than 3 million people left Aleppo.
Ponad 3 miliony mieszkańców Aleppo opuściło swoje miasto i jest na wygnaniu.
And half of our Syrian people left also Aleppo.
Także połowa naszych wyznawców jest poza Aleppo.
But with a lot of help like at the church in need, we can help the people to stay in Aleppo and especially the Christian people.
No tak, czyli tutaj akurat trochę się zagubiłem, bo musiałem mieszać kartki, ale ojciec Zaid Hilal mówi o tym, jak pomoc Kościołowi, Ziad Hilal mówi o tym, jak pomoc Kościołowi w potrzebie, no pomaga w tej chwili w Aleppo, tam też polski oddział pomocy Kościołowi w potrzebie i ksiądz profesor Waldemar Cisło i Mariusz Boguszewski. Działają, byliście w Aleppo także, prawda?
Tak, byliśmy w Aleppo we wrześniu, dlatego spotkaliśmy tutaj ojca Ziada, bo on jest tam takim naszym przedstawicielem i widzieliśmy to wszystko, co się tam dzieje i rzeczywiście słyszeliśmy to, co już też opowiadałem tutaj w radio i przy innych okazjach, że rzeczywiście ci ludzie bardzo często mówią, bez waszej pomocy wiele osób już dzisiaj po prostu nie żyło, albo z zimna, albo z głodu. A więc to jest no niesamowite świadectwo, które bez przerwy do nas dociera i ta pomoc, która ratuje życie w bardzo wielu przypadkach.
My next question will be very controversial in Poland, especially in Poland. What do you think about Bashar al-Assad?
In fact, our work, it is humanitarian work and pastoral work.
W rzeczywistości nasza praca to jest praca humanitarna, praca katechetyczna, tak jak przystało na Kościół.
We couldn't speak about the political issues.
My nie powinniśmy mówić o sprawach politycznych.
Because it is more big and in our how we said we couldn't have many how we said we couldn't speak in the political issues and have the humanitarian work in the same time.
Tak, nie powinniśmy łączyć spraw politycznych i pomocy humanitarnej. No niemniej, what's your personal opinion about president of Syria?
I said, in fact, I couldn't speak about myself. Now I represent the aid to the church in need, and I represent our church in Syria. Then what we need, like Syrian people and like Christian people, to have peace and security. And it is for us the most important issues for the moment.
Tak, nie chciałbym mówić o polityce, bo dla zwykłych mieszkańców Syrii najważniejsze jest bezpieczeństwo i pokój. I w ten sposób ojciec Ziad unika odpowiedzi na pytanie polityczne, ale muszę Państwu zdradzić, że większość chrześcijan z Syrii nie mówi źle o dyktatorze. To dosyć ciekawe, ale musielibyście Państwo pojechać do Syrii, żeby to zrozumieć. Mariusz Boguszewski, coś więcej na ten temat?
Ja tylko myślę, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pomagają nam pomagać i ci goście, którzy są tu dzisiaj obecni z nami już od kilku dni w Warszawie, na konferencji, na kongresie też, który się tutaj odbywał w Warszawie, Europa Christi, rzeczywiście potwierdzają tę pomoc, którą tam niesiemy jako Polska, jako stowarzyszenie i rzeczywiście ich obecność tutaj też daje nam wiele nadziei, że rzeczywiście ta pomoc dociera do tych, którzy potrzebują pomocy i jest spełnieniem tego oczekiwania, które oni bez przerwy wypowiadają. Myślę, że to jest najważniejsze i najbardziej pocieszające w tym dramacie, który się tam rozgrywa.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Jego Ekscelencja Kyrylos Kamal William Saman, katolicki duchowny Kościoła katolicko-koptyjskiego, biskup Asiutu. Thank you for coming.
Welcome. Welcome.
Ojciec Ziad Hilal z Aleppo. Thank you for your for meeting and for your coming, and i Mariusz Boguszewski, pomoc Kościołowi w potrzebie, dzięki któremu mogliśmy gościć wspaniałych gości. Pamiętajcie Państwo, Aleppo, Bliski Wschód, tam są nasi bracia, oni cierpią. Nie zamrażajcie swoich serc. A my z Kairu, Aleksandrii i Aleppo wracamy do Europy, ale jeszcze nie do Polski. Naszym gościem jest profesor Paweł Sibiński, historyk, politolog Uniwersytetu Warszawskiego, znawca najnowszej historii Hiszpanii. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Proszę nam powiedzieć, co naprawdę dzieje się w Katalonii.
Wie pan, trzeba by było tam być. Ja jestem w Warszawie, w związku z tym trudno mi jest do końca powiedzieć, co tam się naprawdę dzieje. Wydaje się, że no, mamy do czynienia z taką długą, gnijącą raną, która po prostu zaogniła się w wyniku ostatniego referendum niepodległościowego, ale tak naprawdę wtedy nie powstała. Powstała moim zdaniem w ciągu ostatnich, no jedni mówią 120 lat, inni mówią 30, no trudno powiedzieć, ale generalnie w ciągu ostatnich dekad. No i niestety jest to efekt, jakby to powiedzieć, braku dialogu, braku też wspólnoty wartości, którą obserwujemy w ogóle w demokracji hiszpańskiej ostatnich lat, ponieważ z jednej strony mamy zacietrzewionych nacjonalistów katalońskich, którzy...
Przeważnie mają lewicowców.
No w tej chwili przeważnie lewicowców. To jest bardzo ciekawy proces, dlatego że w przypadku Katalonii to zawsze było tak, że były dwa nacjonalizmy, ten prawicowy i lewicowy. Nawiasem rzecz biorąc, na przykład w czasie wojny domowej ten prawicowy nacjonalizm stanął po stronie Franco, mimo że nie zgadzał się z jego polityką centralizującą kraj. Natomiast lewicowy walczył po stronie republikanów zdecydowanie. W związku z tym no, tam są też pęknięcia jakby wewnętrzne w tym, w tej polityce nacjonalistycznej, ale ostatnie 30 lat to jest w ogóle dominacja lewicy w Hiszpanii, a więc także w Katalonii. No i też dominacja lewicowego nacjonalizmu, to jest ewidentne.
Nam dążenia niepodległościowe Katalończyków kojarzą się z ich bardem, Luisem Liakiem, z jego pięknymi pieśniami.
No one są piękne melodycznie, natomiast tak, to co on tam opowiada, no to tylko to jest zwykła politgramota komunistyczna w gruncie rzeczy. Tak. Także absolutnie z całym szacunkiem dla jego artystycznych dokonań, no to duchowo to ja się pod tym podpisać po prostu nie mógł.
Tak, tak. No, ale niemniej no, można go uznać za barda katolicki.
Ewidentnie. Do dzisiaj też śpiewają pieśni Lecha jako symbol, no nie wiem, swojego animuszu nacjonalistycznego, powiedzmy.
Dlaczego mówię o Lechu? Bo nie wiem, czy państwo wszyscy wiedzą, ale słynne mury Jacka Kaczmarskiego to właściwie nawiązanie bardzo wprost do pieśni Luisa Lecha.
Tak. To prawda, tylko że z drugiej strony pytanie jest takie, czy Kaczmarski wiedział.
To nasze mury kruszyły komunizm, a Luis Lech komunizował.
Chciał budować komunizm, tak, czy coś podobnego u siebie. To jest dramat. Jednak pewna schizofrenia mentalna tamtych elit, bo to głównie chyba o elity chodzi.
Niepodległość katalońska to także afera, o której mało się w Polsce mówi, ale długie rządy rodziny Pujol to także no, pasmo różnych podejrzeń, śledztw i afer.
Znaczy, to nie jest tylko kwestia rodziny Pujolów. Jordi Pujol był rzeczywiście ten główny przedstawiciel rodziny, był wieloletnim premierem regionalnym, szefem liberalnej konwergencji, ale wywodził się ze środowisk umiarkowanie katolickich, żeby było śmieszniej. Natomiast przeszedł taką drogę dość charakterystyczną dla elity hiszpańskiej, to znaczy ewoluował w lewo w jego przypadku od pozycji, powiedzmy, takich chadeckich, nacjonalistycznie chadeckich do nacjonalistycznie liberalnych. Natomiast kwestia zarzutów korupcyjnych to niestety jest kwestia całej elity hiszpańskiej, w tym katalońskiej.
No Pujol ustąpił, Jordi Pujol. Właśnie...
Ustąpił, ale był w takim wieku, że już i tak musiał ustąpić, no tak. Więc jakby to powiedzieć, ja nie wiem, ile tam było...
Ale dożywotnio pobierał jeszcze jakąś emeryturę.
No mój Boże, czemu nie? No w końcu nie po to jesteśmy skorumpowani, żeby się powstrzymywać przed uzyskiwaniem dodatkowych pieniędzy. Także...
Syn został złapany na granicy z Andorą, z walizką pełną pieniędzy.
To jakby to powiedzieć, to jest to kazus, znaczy to jest pars pro toto, tak? To znaczy, że taka jest elita Katalonii, ale taka jest też elita Hiszpanii. W tej chwili zwolennicy nacjonalizmu wyciągają kazusy korupcyjne rządowi centralnemu i odwrotnie, to znaczy rząd centralny...
Mariano Rajoy miał duże problemy też z powodu zarzutów korupcyjnych.
Tak, znaczy, proszę państwa, ja nie wiem, czy taka jest demokracja w całej Europie, ale w Hiszpanii taka jest. To znaczy, ona jest rzeczywiście skorumpowana. Od dawna tam istnieją takie struktury korupcjogenne, to znaczy między innymi powiązania między partiami politycznymi a biznesem budowlanym przede wszystkim. Napędzają się takie mechanizmy wewnętrzne, które powodują, że biznes budowlany inwestuje w politykę, polityka z kolei umożliwia podwyższanie cen biznesowi budowlanemu, na przykład reglamentując grunty miejskie po to, żeby odpowiednio podwyższyć ceny za te grunty. No to wszystko jest mechanizm ewidentnej nieuczciwości wpisanej w ten system i wpisanej w pewną, jakby to powiedzieć, hipokryzję systemu demokratycznego w Hiszpanii, ponieważ jednocześnie mamy do czynienia z bardzo oligarchicznym systemem, w którym rzeczywiście, pan mówi rodzina Pujol. No to jest nic dziwnego, że pan mówi o rodzinie, to znaczy to trochę mafijnie brzmi.
Tam prawda? Siedmioro dzieci jest, rząd no, i jego siedmioro
tak,
dzieci.
Tak, ale to jest tak, że rzeczywiście jest tak, że rządzą rodziny elity. Jest to oligarchia, niekoniecznie oligarchia, jakby to powiedzieć, tych najlepszych. To nie jest arystokracja, to jest raczej oligarchia właśnie. To znaczy, to jest po prostu oligarchia tych, którzy mają dostęp bądź do dużego biznesu, bądź do pieniędzy publicznych.
Arturo Pérez Revert w swoich felietonach Życia jak w Madrycie, a w Madrycie nadal znakomicie, ciągle natrząsał się właśnie z tej elity rządzącej w Madrycie i w całym kraju.
No, ale elita kulturalna Hiszpanii jakoś bardzo dobrze z nimi kooperuje, także...
Członkiem jest Pérez Revert, który ostatnio pisze bardzo lewicowe książki.
Oni wszyscy są bardzo lewicowi. To jest paradoks tej korupcji, to znaczy oni wszyscy, jeśli chodzi o język, znaczy mówię wszyscy, no może są jakieś wyjątki, tak, ale generalnie rzecz biorąc ogromna większość elity, zarówno biznesowej, jak i akademickiej, jak i kulturalnej, jak i politycznej Hiszpanii, przyznaje się do jakiejś formy lewicowości, bądź liberalnej, bądź socjalistycznej, bądź nawet komunizującej.
I ta ogromna korupcja, a jednocześnie wydarzenia na ulicach Barcelony wcale nie sprawiły, że Komisja Europejska zainteresowała się stanem praworządności w Hiszpanii.
Komisja Europejska musiałaby się zainteresować stanem praworządności we wszystkich krajach zachodniej Europy, gdyby uznać, że to, co dzieje się w Hiszpanii, to rzeczywiście jest niepokojące.
Ale interesuje się Polską, a u nas jakby to wszystko inaczej przebiega.
No ale my jesteśmy Europą drugiej prędkości, prawda? Znacznie łatwiej jest.
Na nas jest łatwiej ćwiczyć po prostu.
Na nas jest łatwiej, jakby to powiedzieć, mówić o standardach, tak? To znaczy w Hiszpanii wielokrotnie łamano te standardy. Przede wszystkim standardy jawności życia publicznego, a także właśnie standardy walki z korupcją. Proszę pamiętać, że nikt nie odpowiedział, Hiszpania weszła właśnie do Unii Europejskiej, kiedy Felipe González montował szwadrony śmierci przeciwko terrorystom Zeta. Ja nie chcę powiedzieć, że nie było powodów, żeby walczyć Zeta, ale montować specjalne jednostki, tajne jednostki likwidatorów, no to nie jest posunięcie rządu demokratycznego.
Gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości o tym pomyślał nawet, co by to by się działo?
To znaczy, ja bym powiedział tak, że mam nadzieję, że nasz rząd o tym nie pomyśli, bo jeżeli się nie potrafi zwalczyć terroryzmu metodami, powiedziałbym, jawnymi, to się w ogóle nie powinno za to zabierać. Natomiast rzeczywiście González wtedy, obecnie zresztą szef, wieloletni szef socjalizmu hiszpańskiego, który obecnie jest, o ile dobrze pamiętam, eksponowanym przedstawicielem petrobiznesu w Zatoce Meksykańskiej. W związku z tym...
Nieskorumpowany oczywiście.
Absolutnie, nie. Skąd? Warto pamiętać, że ta cała gmach demokracji hiszpańskiej wspiera się na antyfrankizmie, to znaczy zaprzeczeniu tego, co się działo za Franco. A proszę pamiętać, że przynajmniej do połowy lat 70. reżim frankistowski miał różne wady, ale nie miał korupcji. To znaczy właściwie nie było korupcji, zwłaszcza na najwyższych szczeblach władzy. I wydaje mi się, że ta nienawiść do Franco jest między innymi spowodowana pewnym kompleksem, to znaczy, że ta dzisiejsza demokracja jest po prostu znacznie mniej moralna niż...
A już apogeum tego gnięcia to chyba okres Zapatero.
Nie, wydaje mi się,
jeszcze,
że to
jest... gorzej jest teraz?
Wydaje mi się, że to po prostu postępuje, to znaczy Zapatero był przynajmniej, powiedziałbym, szczery w tych różnych swoich zachowaniach.
No tak, ale ukrywał.
Nie ukrywał swojej degrengolady, natomiast Rajoy próbuje, nawet Rajoy może nie jest tutaj najbardziej cyniczne są takie środowiska, które prezentują siebie jako obrońców wartości, jednocześnie zachowują się dokładnie tak samo jak reszta klasy
politycznej. Aznar się tak prezentował, jako taki młody wilk, wartościowy bardzo.
Tak, chociaż muszę powiedzieć, że Aznar jeszcze, on oczywiście wypada, są różne jakby aspekty funkcjonowania Aznara, czyli szefa rządu Partii Ludowej przez dwie kadencje, ale on jeszcze miał, powiedziałbym, świadomość tego, że to chyba nie idzie w dobrym kierunku. To znaczy przy wszystkich wadach tego człowieka, zresztą powiem szczerze, Partia Ludowa w Hiszpanii to jest partia, która u nas funkcjonuje, teraz broni cen jedności kraju, tak, ale u nas funkcjonuje jako taka partia centroprawicowa. To jest partia, która pod względem pewnej identyfikacji kulturowej jest partią centrolewicową. To znaczy, i oczywiście jest łagodniejsza niż socjalizm hiszpański, niż lewactwo hiszpańskie.
No, bo oni mają tradycję republiki niestety.
To znaczy, oni się odwołują do tej tradycji, tymczasem w rzeczywistości nie mają tej tradycji. To znaczy, problem polega na tym, że to jest fałszywe odwołanie, dlatego że prawica w Hiszpanii nigdy nie była republikańska. To jest kłopot, czy też bardzo niewielka jej część była republikańska. W związku z tym robienie partii większościowej na bardzo wątłej tradycji, bardzo, bardzo środowiskowej, no jest nieporozumieniem. Poza tym Aznar miał zwyczaj na przykład powoływania się na Azanie, który był jednym z głównych antyklerykałów, jednym z głównych rzeczników sojuszu liberalizmu z socjalizmem. Aznara, tak. Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu degrangolada.
Znowu to antyfrankizm, nawet prawicy.
Tak, ale proszę państwa, to pokazuje, bo antyfrankizm czy nie, to jest dla mnie, dla historyka ważne, natomiast dla nas, jako obserwatorów życia publicznego w Hiszpanii, powinniśmy pamiętać, że Franco rządził w Hiszpanii realnie od końca wojny domowej do swojej śmierci, czyli o 35 lat. 75 rok, w tej chwili mamy 42 lata od momentu śmierci Franco, prawda? Mniej więcej. I nadal się buduje tożsamość kraju na antyfrankizmie, to jest chyba jakaś paranoja. To znaczy,
ale coś nam to przypomina.
No, Polski nam nie przypomina, dlatego że zwracam uwagę, że nasze spory przy wszystkich jakby zastrzeżeniach do naszej sceny politycznej, trzeba powiedzieć, że nasze spory są późniejsze. To znaczy teraz budujemy na zupełnie czym innym niż sprzeciw wobec komuny z roku 89. Mamy inne doświadczenia, przynajmniej nie mamy takiej koszmarnej sklerozy, jaką mają Hiszpanie. To znaczy to jest... Natomiast to jest operacja socjotechniczna wykonana za pomocą narzędzi administracyjnych na edukację, na nauce.
No i Kościół w Hiszpanii, to jest coś, co poraża, co tam się stało.
To znaczy, ja bym powiedział tak, Kościół w Hiszpanii jest bardzo niejednorodnym zjawiskiem. To jest jedna rzecz. Katalonia jest krajem wewnętrznym, że tak powiem, samym w sobie. To znaczy, to jest najbardziej zlaicyzowane miejsce w kraju. Nawiasem rzecz biorąc, jest pewnym paradoksem, że jak potrzeba negocjacji, to teraz się nagle szuka instytucji kościelnych jako jedynych, z które ewentualnie można, byłyby wiarygodne zarówno dla nacjonalistów, jak i dla Madrytu. No, kłopot polega na tym, że najpierw się je niszczy przez 30 lat. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że niestety kościół w Katalonii, bo to konkretnie chodzi o kościół na terenie tego regionu, stał się od bardzo dawna zakładnikiem nacjonalizmu. To znaczy kolejni, większość, nie wszyscy, ale większość hierarchów z terenu Barcelony i okolic, to byli hierarchowie nastawieni ewidentnie nacjonalistycznie i im się chyba pomyliły, że tak powiem, misje, tak? Misja narodowa z misją polityczną. W Polsce mówi się o tym, że jest nadmierna nacjonalizacja katolicyzmu. Proszę państwa, to jest nieporozumienie. U nas zawsze było to bardzo starannie stawiane, to znaczy katolicyzm, kościół jest przede wszystkim po to, żeby głosić Słowo Boże, a czyni to za pomocą polskiej kultury i w związku z tym też broni tej kultury. W Katalonii od dawna jest odwrotnie, to znaczy od dawna jest odwrotnie i nikt złego słowa biskupom katalońskim nie powiedział, poza ich owieczkami, które były hiszpańskojęzycznymi, które miały do nich kolosalne pretensje. Natomiast w całym kraju stan kościoła hiszpańskiego jest bardzo różny, ale generalnie rzecz biorąc, to jest kwestia raczej porażki, znaczy powiedzmy w wymiarze społecznym, bo powiedzmy tak, że jest mniejszość katolików hiszpańskich, która jest rzeczywiście bardzo intensywnie wierząca i to są ludzie wypchnięci poza margines życia publicznego, tak naprawdę. I to jest kilkanaście procent prawdopodobnie społeczeństwa i ci ludzie nie mają swojej reprezentacji politycznej na przykład.
W ogóle.
W ogóle, dlatego że głosują najczęściej na partię ludową, która nie reprezentuje w żaden sposób interesów środowiska katolickiego. I tak
no
to wygląda.
Dosyć smutny obraz, który nakreślił nam pan profesor Paweł Sibiński. Jeżeli państwo będziecie chcieli, a na pewno będziecie chcieli trochę się dowiedzieć o Hiszpanii, to będziemy pana profesora prosić o takie zwarte pigułki, które dostarczają nam więcej wiedzy niż jedna książka. Bardzo dziękuję panie
dziękuję
profesorze.
Bardzo.